Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki.
Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj w Krakowie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Szczęść Boże, dzień dobry.
Kłaniam się Panu, kłaniam się słuchaczom Trójki, szczęść Boże.
Dzisiaj przypada, właściwie wczoraj przypadła dokładnie, bo to było 2 czerwca 1979 roku, 40. rocznica początku wizyty Jana Pawła II w Polsce. No i tego słynnego wystąpienia na Placu Zwycięstwa. Wielu historyków, obserwatorów sądzi, że tak naprawdę był moment przełomowy dla odzyskiwania polskiej wolności, dlatego co wydarzyło się później w sierpniu 80. roku. Te słowa, które pojawiły się w czasie tego przemówienia, chyba to są w ogóle najsłynniejsze słowa, jakie od wielu lat padają w dziejach. Może ja je przywołam, chociaż one są już tak znane, że pewnie wszyscy je kojarzą, ale przypomnę. I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przededniu święta zesłania, wołam wraz z wszystkimi, niech stąpi duch Twój, niech stąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No i to są te słowa, które, jak powiedziałem, wielu sądzi, stały się takim przełomem dla tego wszystkiego, co się później w Polsce działo, dla sierpnia 80 roku, dla Solidarności. Jak ksiądz arcybiskup wspomina tę chwilę, ten moment, ten czerwiec 79 roku?
Najpierw chciałbym jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz, że zanim Ojciec Święty właśnie tymi słowami zakończył słynną homilię na Placu Zwycięstwa, on tę polską ziemię ucałował na Okęciu i zaraz dał bardzo wyraźny komentarz, jak bardzo ta polska ziemia jest mu z wielorakich powodów droga. On prosił Ducha Świętego, aby tę ojczystą ziemię Duch Święty rzeczywiście przemienił. I tutaj dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo my znamy właśnie to zakończenie homilii, o której pan redaktor mówił, ale rdzeniem tej homilii było to, że człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. To rozwinięcie jego myśli z mszy świętej inaugurującej pontyfikat z 22 października 1978 roku, to rozwinięcie także tej myśli, która znalazła się w jego encyklice pierwszej, bardzo osobistej, Redemptor Hominis z 4 marca 1979 roku, ale on do tej myśli, że człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa, dodał bardzo ważny, nowy wątek, będący rdzeniem homilii. Naród polski nie może się bez Chrystusa zrozumieć. I to odniósł bardzo wyraźnie do wszystkich Polaków, nie tylko tych, którzy uważają się za wierzących, ale także za tych, którzy są z daleka czy z dystansem patrzą na Kościół, ponieważ my z takiego narodu się wywodzimy. I dlatego jakby konsekwencją tej jego myśli o tożsamości polskiej były te słowa, prośby, modlitwy, aby Duch Święty stąpił, Duch Prawdy, Duch Mocy, Duch Pocieszyciel i dał narodowi wiarę i moc, że może się tutaj coś zmienić, to znaczy, że odejdziemy od tych schematów, które nam próbowano wtłumaczyć, marksistowskich, heglowskich w jakiejś mierze, mówiących o tym, że nie ma trwałych wartości, że świat jest czysto materialistyczny, że nie ma odniesień duchowych, a papież mówi o Chrystusie. I co jeszcze jest bardzo ważne, co też umyka w tych komentarzach, że papież do tego nawiązywał nazajutrz na spotkaniu z młodzieżą przy kościele świętej Anny, kiedy mówił o tym, że Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów świata w jakimkolwiek momencie naszego świata, to wybuchły oklaski trwające 15 minut. I jak pan pozwoli, to właśnie tutaj nawiążę do mojego osobistego wątku, jak ja to wspominam. Mnie nie było wtedy w Polsce. Ja byłem wtedy w Rzymie na studiach specjalistycznych w Wiecznym Mieście, na Gregorianie, ale ponieważ to był czerwiec, to był czas już takich wyjazdów nad morze, w przerwie między egzaminami z kilkoma kolegami pojechałem nad morze, myśmy na plaży słuchali tego przemówienia. I naraz to przemówienie się kończy. Znaczy, przestaje przychodzić sygnał z Warszawy. inne stacje, próbowaliśmy znajdować, inne stacje jak najbardziej odpowiadały, ale z Warszawy przemówienie się kończy. I po wielu minutach naraz papież znowu jest przez nas słyszalny. I co więcej, od razu się orientujemy, że kontynuował myśl, którą przerwał kilkanaście minut temu. Co się stało? Dopiero potem dowiedzieliśmy się, że cenzura wycinała oklaski, żeby naród polski nie wiedział, co naprawdę się wtedy dokonuje, że to już jest wtedy zesłanie Ducha Świętego, ponieważ ludzie tak spontanicznie, z taką głęboką wiarą reagują na przesłanie papieskie.
W czasie tej wizyty, w czasie tej pielgrzymki, w różnych przemówieniach, na przykład w Gnieźnie dzień później, czyli dokładnie 3 czerwca, 40 lat temu, papież mówił o chrześcijańskich korzeniach Europy, o potrzebie ich odzyskania. To właśnie był wątek, który też cały czas się pojawiał w czasie tej pielgrzymki. I tak patrzyłem dzisiaj i wczoraj na to, czy którykolwiek z europejskich przywódców pamięta o tej rocznicy i zauważyłem, że jedyną osobą, co jest chyba też bardzo ciekawe, znaczy jedynym ważnym politykiem, który wspomina tę wizytę sprzed 30 lat, no to jest o dziwo nie żaden przywódca europejski, tylko prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. I napisał on coś takiego. Wspominając długą walkę narodu polskiego przeciwko komunizmowi, uznajemy, że miliony ludzi żyje dziś w wolności ze względu na świętego Jana Pawła II i jego niezwykłe życie jako ucznia Jezusa Chrystusa i rondownika ludzkiej godności oraz wolności religijnej. No, czy to nie jest coś zadziwiającego, że szukając właśnie takiego miejsca w pamięci, to znajdujemy je u prezydenta Stanów Zjednoczonych, a żaden z przywódców ani Unii, ani ważnych państw europejskich tego 40-lecia nie dostrzega?
Dodajmy, że prezydent Trump nie jest wcale katolikiem.
No właśnie, to jest jeszcze dodatkowo właśnie ma znaczenie, ale potrafił docenić i dostrzec tę cezurę, która się wydarzyła i to przebudzenie narodu, które miało miejsce wtedy w 79 roku.
Potrafił uczciwie spojrzeć na naszą niedawną, chociaż już 40 lat trwającą przeszłość i historię. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w Europie, kiedy celowo, programowo wycina się chrześcijańskie korzenie z naszej świadomości, to właściwie dziwiłbym się nawet, gdyby współcześni przywódcy europejscy do tego wydarzenia nawiązali. A przecież naprawdę nie byłoby Solidarności 80 roku, gdyby nie ta pielgrzymka, o której mówi się, że to było 9 dni, które wstrząsnęły komunizmem. Ja bym jeszcze nawiązał, panie redaktorze, do jednego wątku z tej homilii na Placu Zwycięstwa. On tam miał cały wielki pasus poświęcony polskiemu narodowi, który interpretował poprzez grób nieznanego żołnierza, tych Polaków, którzy ginęli za wolność naszą i waszą, ale potem mówił o historii ludzi, wszystkich środowisk, historii ludzi, których można przyrównać do historii Chrystusa, czyli ziarna pszenicy rzuconego w ziemię, które przynosi owoc. Proszę pana, ja niedawno czytałem raz jeszcze, chociaż po raz kolejny naturalnie, ten tekst i naraz olśniło mnie. Tu został nakreślony cały program solidarności polskiego narodu. On potem znalazł swój wyraz rok później w tych zmaganiach o utworzenie niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność, ale przecież pamiętamy, że 40 lat temu, kiedy Solidarność się rodziła, prawie 40 lat temu, to był to ruch narodowy wszystkich środowisk. Myśmy to tak pojmowali, ale program tego jest już naznaczony właśnie tam, na Placu Świętego, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, a to, co stało się następnego dnia w Gnieźnie, to upomnienie się o prawo do wyznawania chrześcijańskiej wiary, zwłaszcza w tych krajach słowiańskich, które znajdowały się pod butem ciemiężcy komunistycznego, ciemiężcy przecież trzeba sobie także i to umysłowić, że sytuacja kościoła w Czechosłowacji w tamtych czasach i to według słów kardynała Casaroliego, który prowadził ówczesną słynną Ostpolitik, czyli politykę wschodnią Watykanu, to był problem, jak ten kościół umrze. Taka była sytuacja tragiczna i naraz papież upomina się o te narody słowiańskie, także można by powiedzieć, że troszkę nawiązując do powiedzenia papieża, on mówi wtedy o dwóch płucach. ale samej Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszym płucem jest Polska, o tym mówi w Warszawie. Drugim płucem są inne kraje słowiańskie, które wcześniej lub później w stosunku do Polski przyjęły chrzest. I to jest to drugie płuce, bez którego Europa Środkowo-Wschodnia, ale także cała, nie może normalnie funkcjonować.
Myślę, że patrząc na taką rocznicę, to jest zawsze też moment pewnej refleksji. Można zauważyć, jak bardzo zmieniła się sytuacja. Rzeczywiście w 79 roku tym ważnym przesłaniem było domaganie się wolności religijnej w państwach komunistycznych, tam gdzie Kościół był prześladowany, ograniczana była jego działalność. No ale dzisiaj, po tych 40 latach, gdyby tak patrzeć znowu na to, co się wydarzyło w międzyczasie, to wielu obserwatorów, komentatorów twierdzi, że publiczna obecność, silna obecność chrześcijaństwa również na zachodzie Europy jest coraz częściej zagrożona i wielu biskupów, komentatorów podnosi ten problem. Czy paradoksem nie jest to, że ta wolność publicznego wyznania, która przyszła na wschód, zaczyna znikać z zachodu?
Nawiązałbym do tego, co bardzo często Ojciec Święty, a przy tym jeszcze jako kardynał Wojtyła i ojciec Soboru Watykańskiego II podkreślał. Nie ma autentycznej wolności na świecie bez wolności religijnej. I na odwrót. Wolność religijna w danym narodzie, w danym państwie jest jakby papierkiem lakmusowym, który pozwoli nam powiedzieć, jest w danym kraju wolność, czy jej nie ma. I tutaj możemy mieć oczywiście daleko idące wątpliwości co do tego, czy w wielu krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej, z prawdziwą wolnością religijną mamy do czynienia. Już bardzo krytyczne głosy pod tym względem pojawiły się w adhortacji apostolskiej z 2003 roku Ecclesia in Europa, Kościół w Europie, gdzie jest mowa o tym, że Europa coraz bardziej przypomina dziedzica, który zapomniał o swoich korzeniach i który właściwie nie wie, po co żyć. Poza chwilą bieżącą, która ma mu dać maksimum przyjemności i minimum cierpienia. Od tamtego roku, od 2003, niestety wiele w Europie się zmieniło in minus i stąd mamy do czynienia z tym, że próbuje się usuwać znaki obecności chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej i uważa się to za właśnie przejaw tolerancji. To nie jest tolerancja, to jest prześladowanie Kościoła dokonywane nie w taki prymitywny sposób, jak to było chociażby w czasach PRL-u u nas, ale niewątpliwie tu chodzi o to, aby wymazać naszą świadomość chrześcijańską, a bez niej nie ma Europy.
Takim nowym wątkiem, który był, tak sobie właśnie patrzę na te 40 lat, które minęły, który w ogóle nie pojawiał się w tamtej świadomości, tak można powiedzieć, to jest coś, co dzisiaj chyba dominuje dyskusję, czyli walka z dyskryminacją, w imię której tak naprawdę bardzo często ogranicza się wolność religijną. Ta dyskryminacja rzekomo ma dotyczyć różnych mniejszości, różnych grup, które twierdzą, że są właśnie dyskryminowane i żeby walczyć z tą dyskryminacją, zamyka się usta Kościołowi i ogranicza się swobody działania chrześcijan. Czy ksiądz arcybiskup też ma takie wrażenie i czy co tutaj nastąpiło w ciągu tych 40 lat?
Powiem tak, po raz kolejny okazuje się prorocza rola Jana Pawła II. On już w Centesimus Annus 1991 roku mówił, że demokracja bez obiektywnych wartości staje się, czy może stać się, jawnym lub zakamuflowanym totalitaryzmem. Te słowa już wtedy, w 1991 roku, pamiętam doskonale, były przez niektóre środowiska także w Polsce kontestowane. Obiektywne wartości to są te, które stoją na straży godności osoby, każdej osoby ludzkiej, która ma prawo także do tego, aby wyznawać swoją wiarę w przestrzeni publicznej. Jeżeli natomiast te prawa są kontestowane i ktoś naraz w imię wartości, które są w gruncie rzeczy antywartościami, twierdzi, że trzeba z przestrzeni publicznej usuwać chrześcijaństwo, no to głosi, a za nim są przecież całe wielkie siły, głosi coś, co jest właśnie tym zakamuflowanym totalitaryzmem.
I tu musimy przerwać i zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Dziękuję bardzo.